Doktor Marcin Przychodniak, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
I od Chin zaczniemy. Nie dość, że napięcia wewnętrzne, to jeszcze do tego pewien kryzys albo kryzysik, nie wiem jak to, jaka jest ranga tego wydarzenia, ale Rosjanie przepędzają okręt wojenny Stanów Zjednoczonych. Co to, o co chodzi w tym incydencie z dnia dzisiejszego?
W sensie, nie bardzo rozumiem, jaki to ma związek z Chińską Republiką Ludową do pewnego stopnia, gdyż od tego, spraw tego państwa jestem ekspertem.
Chińskie wojsko przekazało we wtorek, że przepędziło amerykański krążownik, który nielegalnie wtargnął na wody Chińskiej Republiki Ludowej na Morzu Południowochińskim. Do tego incydentu pija, a to zdaje się już ma pewien związek z Chińską Republiką Ludową.
Tak, bo najpierw powiedział pan, że rosyjskie wojsko, dlatego...
Ach, przepraszam, przejęzyczenie, wszyscy dzisiaj w Warszawie myślimy o Rosji czasami, za bardzo.
Tak, to prawda. Może nie za bardzo, tu bym się może nie zgodził, ale nieważne już, jakby do adrem przechodząc. To jest jakby stały element relacji, że tak powiem, amerykańsko-chińskich w tym obszarze świata, gdzie Amerykanie próbują demonstrować, czy nawet nie próbują, tylko demonstrują pewną... ich przywiązanie do zasady swobody żeglugi co jakiś czas, może nawet nie co jakiś czas, bo te okręty amerykańskie tam przebywają permanentnie w tym obszarze świata, ale jak co jakiś czas próbując przepływać przez akweny, które Chińczycy uznają za swoją nawet nie tyle strefę wpływów, co po prostu przynależną im część morza, więc no i w ten sposób jakby demonstrują to, no czasami zmuszając właśnie Amerykanów, którzy nie chcą przecież, że ta demonstracja ma swoje limity i granice, więc jakby słysząc przepędzili, no rozumiem, że chodzi o to, że Amerykanie po prostu nie zdecydowali się na żadną konfrontację, tylko odpłynęli zgodnie z tym, co na nich Chińczycy wymusili. Ale generalnie no, jest to dość standardowy przejaw pewnego napięcia w tym obszarze świata pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową o wielu różnych czynnikach i z wielu różnych powodów wynikających.
Chociaż ten incydent nakłada się na inny proces, który dzieje się w Chinach. Analitycy mówią o niepokojach, o protestach społecznych w państwie środka niespotykanych od blisko 40 lat. Sytuacja jest dla Pekinu może właśnie i wewnętrznie i przez to także w tych zewnętrznych relacjach napięta.
Ja tych dwóch rzeczy ze sobą nie łączył, ale faktycznie rzeczywiście w Chinach społeczeństwo, część tego społeczeństwa, niewielka część tego społeczeństwa, tak naprawdę, jeśli popatrzymy na całą populację, zdecydowała się w ten czy inny sposób wystąpić, czy zaprotestować, czy wyrazić swój przeciw wobec warunków, w jakich żyją, warunków ściśle związanych z obostrzeniami polityki, jaką Chiny stosują jakby w ramach zwalczania koronawirusa, pandemii, ale głównie jednak po to, żeby używając tych metod mieć większą kontrolę i też jakby zdyscyplinować społeczeństwo. Więc to, co się dzieje, czyli protesty w kilkunastu miastach, w sumie pewnie około, tak już z dużą górką, że tak powiem, licząc, no bo dokładnych danych nie mamy i nie będziemy ich mieli. Nie wszystko widzimy, nie wszystko też wiemy, co się tam dzieje, ale powiedzmy, że to jest około 50 tysięcy ludzi, którzy suma summarum wszystkich wyszło na ulicę w ciągu tych ostatnich kilku dni. Wyszło na ulicę, czy wyraziło swój sprzeciw w mediach społecznościowych, no ale przyjmijmy, że mniej więcej tyle. No to nie jest to duża liczba jak na Chińską Republikę Ludową i w tym sensie nie jest to jakiś protest, który mógłby w tym jakby poprzez swój rozmiar wpłynąć jakoś znacząco na politykę władz. Więc jest to ważne, jest to interesujące z punktu widzenia oczywiście analitycznego i tego w ogóle sytuacji wewnętrznej w Chinach, ale nie jest to coś tak bardzo nadzwyczajnego, jak część, jak niektórzy próbują to przedstawiać, tak? Bo musimy pamiętać, że Chiny być może nam się z tym nie kojarzą. Być może też postrzegamy je całkiem do pewnego stopnia słusznie jako państwo opresyjne, z władzą dyktatorską niemalże, z partią, która kontroluje wszystkie przejawy życia i to do pewnego stopnia jest prawda. Natomiast to nie znaczy, że Chińczycy nie protestują. te protesty mają różne rozmiary, mają różne powody, ale one się dość regularnie odbywają. Najczęściej to jest na płaszczyźnie sporów pracodawca-pracownik, tak? Ale to mówię tutaj w liczbie pojedynczej, a to czasem są setki robotników, którzy wychodzą na ulicę z danej fabryki protestować przeciwko warunkom życia, tak jak podobnie też widzieliśmy teraz robotników fabryki Foxconn, czyli dostawcy, czy że tak powiem, fabryki, które zajmują się składaniem produktów pewnej znanej amerykańskiej firmy produkującej telefony między innymi. Więc tego typu protesty w Chinach, do nich dochodziło, one były przez władze zwalczane do pewnego stopnia to też była kwestia pewnych układów lokalnych, władze prowincji nie chciały protestów, więc wpływały na właścicieli firm, którzy robotnikom w mniejszym czy większym stopniu poprawiali warunki pracy. Więc i ten kontekst tych protestów teraz koronawirusowych jest troszeczkę inny, jeśli spojrzymy na to z tej perspektywy. No jakby, ale nie da się ukryć jednakże, że to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku dni, jest czymś istotnym dla Xi Jinpinga i dla władzy jako takiej. No jest to pewien istotny sygnał tego, że społeczeństwo na pewno jest zmęczone i ma serdecznie dosyć tego, co społeczeństwo, no ta część, która wystąpiła, ma serdecznie dosyć zasad polityki zero COVID, która dla nas może brzmieć dość tak, jakby na zasadzie, że to są kwarantanny i lockdowny, ale to naprawdę w Chinach ma bardzo radykalne oblicze połączone z zaspawaniem drzwi, z zakazem wychodzenia tygodniami, z bardzo surowym egzekwowaniem tych zakazów, prawda? W związku z tym z brakiem dostępu tak sensu stricte do szpitali, prawda? Czyli już dzieci rodzą się na ulicach, dzieci umierają, bo nie ma dostępu do lekarzy, bo ci lekarze nie chcą ich przyjmować ze względu na właśnie kwarantanny i tak dalej, i tak dalej. Więc takich sytuacji Chińczycy przynajmniej...
A to jeszcze, panie doktorze, postarajmy się doopisać ten obraz. Są zezwolenia, są paszporty, tak to nazwijmy, covidowe. Można mieć czerwony, żółty, zielony. Jak to wygląda w praktyce? Jak wygląda codzienne życie obywatela Chin w dobie polityki zero COVID?
Ono jest obarczone po prostu ciągłą niepewnością. I to też nie jest tak, że jakby próbując to odnieść trochę do naszej rzeczywistości sprzed kilku, czy dwóch lat, te okresy nie są jakoś tam znane, prawda? Mniej więcej wiedzieliśmy, że w tym najbardziej surowszym okresie, no to powiedzmy dwa tygodnie czeka nas bardzo ograniczonych możliwości wychodzenia z domu, tak? W Chinach to trwa dwa lata i nie ma pewności, tak, że sklep, do którego się wejdzie, że będzie się mogło z niego wyjść, gdyż na przykład ktoś obok okaże się, bo oczywiście jest konieczność testowania się praktycznie, no ostatnio to nawet przy każdorazowym wejściu do takiego punktu usługowego na przykład. Więc jeśli ktoś wyjdzie, że jest miał kontakt albo jest, nie daj Boże, nawet zakażony, no to w tym momencie taka rzeczywistość była w Chinach jeszcze niedawno. Sklep jest zamykany, a ludzie w nim w środku muszą odbyć kwarantannę.
Tam, tak? Gdzie są, nie wracają do domu, tylko siedzą w sklepie?
Bo jakby nie ma takiej fizycznej możliwości. Na tym polega cały ten biurokratyczna represja, prawda? Gdzie mamy tam uprawnione do tego mniej lub bardziej komitety partyjno-medyczno-urzędnicze, które podejmują decyzje, prawda? Nakładają obowiązek izolacji. Tak? I w tym momencie ta izolacja nie polega na tym, że przychodzi ktoś i mówi, proszę się odizolować, a jak nie, to ma dostanie mandat. Nie, to po prostu drzwi są zamykane, tak? I no fizycznie nie da się z nich wyjść, na przykład z hotelu, ze sklepu, ze szkoły i z tego typu, tak, budynków użyteczności publicznych, tak to nazwę. No na tym mniej więcej polegał ten cały symbolizm, nie tylko na tym, ale też na tym, z tej tragedii rodziny, która zginęła w pożarze, prawda, w stolicy Xinjiangu, Urumqi, która właśnie nie mogła, po pierwsze, nie mogła opuścić mieszkania, gdyż ono było zamknięte od zewnątrz ze względu na właśnie kwarantannę, a druga sprawa, wszystkie mieszkania sąsiadów były również zamknięte i oni nie mogli im pomóc, no i zginęli w pożarze, więc i to jakby był taki symboliczny początek, nie chcę powiedzieć, że pretekst, no bo to nie był pretekst, ale pewien iskra, tak paradoksalnie, która jakby spowodowała, że duża część tych osób zaczęła protestować. No bo taka rzeczywistość w Chinach istniała. To się teraz troszeczkę zmienia, bo władze też będą reagować w taki sposób, próbując nieznacznie zluzować te obostrzenia. Już zresztą przeniesiono część odpowiedzialności na poziom lokalny. Na przykład władze Pekinu już mówią o tym, że tego typu właśnie zaspawanie drzwi, czy zamykanie ich od zewnątrz bez możliwości jakiegokolwiek kontaktu, wyjścia, jest już, nie będzie niemożliwe. No więc to jest pewna reakcja na to, co Chińczycy powiedzieli, tak? Ale to i nadal interpretowanie tego w sposób, że jest to wystąpienie przeciwko władzy, czy nawet jakieś pewne zagrożenie obecne dla Xi Jinpinga, czy dla partii, to jest moim zdaniem nadinterpretowane.
Chociaż w Szanghaju na protestach takie hasła się pojawiały i co ciekawe, zdaje się, Szanghaj, no, miasto szczególnie dotknięte polityką zero COVID, ale protestowało tym razem raczej w geście solidarności, a nie w kwestii swojej własnej lokalnej polityki covidowej czy lokalnych lockdownów.
No i tak, no bo jakby bo ta fala zakażeń w Chinach w tej chwili osiąga szczyty, prawda, w porównaniu do już nie tylko do reszty świata, ale w ogóle do sytuacji z tego roku. Więc i w Szanghaju tak nie jest najlepiej, ani w Pekinie, więc i tam te obostrzenia są wprowadzane i były wprowadzane. Ale rzeczywiście, no to jest trochę taka smutna historia dość, bo no musimy pamiętać o sytuacji w ogóle Ujgurów w Xinjiangu i o polityce Chińskiej Republiki Ludowej, władz partii wobec tej mniejszości etnicznej. Kiedy to ci Hanowie, etniczni Hanowie Chińczycy z Szanghaju czy z Pekinu nie protestowali, prawda? Oni wyszli na ulicę niejako we własnej sprawie, korzystając, brzydko powiem, z pretekstu tego pożaru, o którym wspominałem. Więc to też jest kolejny element. Musimy pamiętać, że oni są też inaczej traktowani, jeśli spojrzymy przez władzę w tej chwili, jeśli spojrzymy na obrazki, na filmiki, na informacje z Pekinu, Szanghaju. To tam policja oczywiście zatrzymuje, tam są te wszystkie represje, natomiast to jest przeprowadzane w dość taki łagodny sposób, tak? Nikt tam nikogo nie bije, nie szarpie, ci zatrzymywani są po prostu do autobusów wprowadzani, ta policja raczej obserwuje, nagrywa, oczywiście rejestruje i tak dalej, ale nie stosuje siły bezpośrednio. Natomiast jak popatrzymy, to też wynika z tego oczywiście, że w tych miastach na wschodzie Chin są jeszcze pojedynci zachodni korespondenci, którzy mogliby coś takiego nagrać, prawda? I to też ma znaczenie. Ale jeśli spojrzymy na właśnie Xinjiang i Urumqi, to tam mamy już do czynienia z mundurowaną, wyposażoną policją z oddziałami, nazwijmy je prewencji, paramilitarną policją, która po prostu siłą, pałkami, tarczami tych protestujących rozprasza i zmusza do przerwania protestu, więc to też jest charakterystyczne podejście władz chińskich w tym zakresie.
Chociaż warto powiedzieć, że w tej prowincji już nie tylko Ujgurzy mieszkają, ale też ci etniczni Chińczycy Han.
Tak, to prawda, no to jest osobny temat w ogóle, ale i relacje, dość trudne, nazwijmy to dyplomatycznie, relacje między Ujgurami i Hanami, to jest jeden z ważniejszych tematów dotyczących całej tej sytuacji w tej prowincji. Chociaż oczywiście po kilku latach polityki władz wobec Ujgurów, obozów prowadzonych, no to tych Ujgurów, a zwłaszcza mężczyzn, za wielu tam już nie ma, prawda? Znaczy nie tyle, że albo siedzą, albo wyjechali, albo zostali zmuszeni do tego, żeby puścić. Więc to też miało wpływ, no, na zmianę pewną tych proporcji etnicznych w Xinjiangu.
Panie doktorze, to jeszcze pytanie o politykę wewnętrzną Chin. Te protesty przypadają na ten okres, kiedy no pewna przyszła struktura władzy została ustalona i oficjalnie ogłoszona, ale jeszcze oficjalnie nie zatwierdzona. Jest to, no nie wiem, czy okres przejściowy, czy to dobre słowo, bo Chiny inaczej działają niż demokracje zachodnie. No ale jest to moment być może cały czas jeszcze wrażliwy dla ugruntowywania się władzy Xi Jinpinga. Te protesty mogą podkopać jego pozycję?
Nie wygląda na to. Nie, ja wspomniałem, no, kluczowa jest ta liczebność i ona jest dość niska. Tu i oczywiście, zresztą no, w Chinach oczywiście jest ten dualizm partyjno-państwowy, gdzie stanowiska partyjne i państwowe funkcjonują w pewnej takiej symbiozie, ale to już nie tylko po tym zjeździe, który był teraz, ale już wcześniej partia znaczyła dużo więcej, więc to, co się jakby dokonało na 20. zjeździe, to jest już jakby potwierdzenie i to nie jest raczej okres przejściowy, tylko pewne przygotowanie do tego, co będzie już jakby zamknięciem w marcu przyszłego roku. Ale na dniach, w tej chwili ogłaszane są na przykład kolejne nominacje szefów partii w poszczególnych prowincjach. Więc to też nie przeszkadza Xi Jinpingowi, żeby te partie, żeby skończyć tę partyjną układankę, którą jakby w dużej części dokonał zjazd, a potem pierwsze plenum nowego Komitetu Centralnego, a teraz nowi szefowie partii w poszczególnych prowincjach, nie wszystkich, ale w tych, których się te stanowiska zwolniły, czy na skutek awansu poprzedników na przykład. Więc to trwa w tej chwili. Tu jest pytanie, co dalej z polityką zero COVID. I w tym sensie te protesty mogą troszeczkę pewnie ten proces przyspieszyć, bo ta polityka zero COVID jakkolwiek jest ważna dla władzy z punktu widzenia jej wizerunku, bo do błędu przyznać się nie mogą i nie przyznają. To jak przeczytamy oświadczenia oficjalne wstępniaki partyjnej gazety, która wprost pisze, że tu nie ma odwrotu od tej polityki, to jest oczywiste, ale nie tylko nie mogą się przyznać do błędu, ale są tego świadomi i przyznają, że sytuacja medyczna czy koronawirusowa w Chinach jest taka, związana z poziomem wyszczepienia i tak dalej, że no, rezygnacja z tych obostrzeń w tej chwili, takie przyzwolenie na masowe zachorowanie, tak żeby starać się nabyć jakąś poziom odporności takiej naturalnej, tak żeby potem już no, dojść do pewnego etapu, w którym jesteśmy na przykład my w tej chwili, prawda? Że no to oznacza przynajmniej z 1,5 miliona zgonów, tak? Zwłaszcza seniorów. Obciążenie szpitali ogromne, na które chiński system służby ochrony zdrowia nie jest w stanie sobie z tym poradzić, tak? Obciążenie wszystkich oddziałów intensywnej terapii, tak dalej, tak dalej. Troszeczkę taki scenariusz, który my pewnie pamiętamy u nas do pewnego stopnia, w tych najgorszych momentach kolejnych fal koronawirusowych, no ale tam pamiętajmy też o skali, która w Chinach robi dużą różnicę. Więc no to i jeszcze oczywiście gospodarka, prawda, którą te obostrzenia dodatkowo przybijają, która nie jest w najlepszej formie, oględnie rzecz ujmując, a dodatkowe obostrzenia przybijają. Więc w tym jakby tu te problemy władza ma i będzie się starała jakby zjeść ciastko i mieć ciastko. Znaczy zostawić na pewno na tym poziomie narracji politykę zero COVID jako taką. Nikt nie przyzna, że teraz rezygnujemy z tego, tak? Bo musiałby powiedzieć, że to nie było najlepsze rozwiązanie. Ale stopniowo władze lokalne będą pewnie na przestrzeni powiedzmy kilku miesięcy następnych roku pewne rzeczy znosić, tak? Żeby i Chińczycy mogli się czuć pewniej i inaczej funkcjonować, a głównie po to, żeby mogli normalnie pracować, bo to się też nie tylko odbija na ich, już tak powiem, komforcie życia, czy psychicznym jakby podejściu do całej sytuacji, ale na stricte po prostu ich budżetach domowych, prawda, którzy tracą pracę, zarobki maleją, oszczędności topnieją, nie wiedzą, co będzie za chwilę, bo nie sposób planować czegokolwiek, więc konsumować w związku z tym nie mogą, a na tym władzy zależy. Więc myślę, że to, jaki będzie efekt tych protestów bezpośredni, no to pewnie troszeczkę szybsze zluzowanie niektórych ograniczeń, ale też nie spodziewałbym się tego, że to na przykład nastąpi do końca tego roku.
To już na koniec odpowiedzmy na pytanie, że spróbujmy na nie odpowiedzieć. Po co była Chinom polityka zero COVID? Po to, żeby walczyć z wirusem, czy po to, żeby testować pewne rozwiązania, po to, żeby ugruntować władzę Xi Jinpinga? Jaki był cel tak radykalnych polityki wobec wirusa?
No, to jest pytanie wieloetapowe, że tak powiem. No bo na początku sytuacji, kiedy mieliśmy do czynienia z świeżymi wariantami wirusa, tymi pierwszymi wariantami, kiedy nie mieliśmy szczepionek, polityka zero COVID, polegająca, powiedzmy to słuchaczom też, przede wszystkim na testowaniu, masowym testowaniu i izolowaniu pojedynczych, nawet w sytuacji pojedynczych przypadków, tak, kwarantanny, i w ten sposób zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusa, miała pewien sens, na pewno była skuteczna, tak? Stąd Chiny w tym 2020 roku, powiedzmy gdzieś w połowie, mogły twierdzić, że całkiem nieźle sobie z tym radzą, prawda? Cała była debata na ten temat, na ile państwa demokratyczne sobie są w stanie z tym poradzić lepiej, a na ile autorytarne. Więc w tym, tamtym momencie pewnie większy priorytet, ale też nie, to nie było całość jakby motywacji władz chińskich, miało stricte walka z wirusem, tak? Znaczy zapobieżenie zgonom i zachorowaniom Chińczyków. Ale ten element, kwestia kontroli społecznej też odgrywała rolę. Ona odgrywa moim zdaniem kluczową rolę obecnie, a nawet nie obecnie, co powiedzmy no od końca zeszłego roku, czy nawet tak, początku zeszłego roku też prawie, bo przecież wtedy szczepionki na masową skalę zaczęły się pojawiać i wtedy Chińczycy też zaczęli szczepić, ale już nie tymi szczepionkami, które działają na te nowe warianty wirusa. Jakby, więc w tym momencie ten aspekt medyczny przestawał działać, tak? Bo Chińczycy nawet zaszczepieni chorują, tak? A duża część tych najstarszych się w ogóle nie zaszczepiła drugą dawką na przykład. Więc i w tym sensie konieczne stało się, znaczy wpadli w pewną pułapkę, prawda? Z jednej strony korzystając z efektu kontroli, ale z drugiej strony ten czynnik medyczny ochrony zdrowia przestaje działać i nie można z niego wyjść tak łatwo, bo żeby to zrobić, należałoby skutecznymi szczepionkami zaszczepić szybko no, około kilkaset milionów, powiedzmy, przynajmniej ludzi, co jest niewykonalne, prawda? Znaczy w miarę szybko. No, to jest pewnie perspektywa, nie jestem specjalistą od medycyny, ale powiedzmy roku, myślę, że to tak.
Na pewno nie pozwalająca od razu znieść politykę. Kwiatło to już tylko doprecyzuje ten etap, element polityczny, bo tutaj też dużo mówiono, że to nie tylko o medycynę chodzi w tej polityce, że to chodzi także o polityczne kwestie.
Nie, w tej chwili moim zdaniem to w ogóle nie chodzi już o medycynę. Oprócz to jakby medycyna jest to tylko pretekstem pewnym do tego, żeby uniknąć efektów, które miałyby znaczenie polityczne, czyli tak jak wspomniałem, tych naprawdę milionów zgonów, prawda, w sytuacji odblokowania i zluzowania całkowitego. Zresztą partia też nie chce, bo cały czas powtarzała od tych do 2020 roku, że być może to jest rzeczywiście dość kłopotliwe, tak? Zwłaszcza teraz tak mówi, że to jest no, trudne warunki funkcjonowania, ale dzięki temu uniknęliśmy w Chinach sytuacji doświadczenia Europy czy Stanów Zjednoczonych, prawda? Które te ograniczenia nakładały może lżejsze i które w tej chwili już ich nie mają, ale zobaczcie, tak mówi partia do Chińczyków i nie tylko do Chińczyków, zobaczcie jakim kosztem, prawda? No to prawda, pewien koszt, nawet spory, ponieśliśmy, prawda? I my, i jakby Zachód jako taki, w sensie zgonów, ofiar. Więc ta narracja jest też istotna, no i w związku z tym no nie, partia nie może w tej sytuacji pozwolić sobie na stworzenie warunków, które nagle ten wskaźnik ofiar podniosą w Chinach gwałtownie. Więc to też jest, to też politycznie ma duże znaczenie.
Powiedział na antenie Radia Wnet doktor i analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Marcin Przychodniak. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.